Ale wracamy do Ewangelii Łukasza i dzisiaj pierwszy rozdział od 57 wersetu do 80, czyli narodzenie Jana Chrzciciela. Chwileczkę, tutaj muszę sprzęt obsłużyć. Czy nie za bardzo chce się trzymać. Dobra. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Niedawno, od czasu do czasu, zdarzy mi się oglądać telewizję. I niedawno pojawiła się reklama pewnego banku. Nie będę mówił, jaki to bank, ale reklama bardzo mi się podoba. I w tej reklamie jest babcia, która trzyma wnusia na swoich rękach i oczywiście jest jej syn ze swoją żoną. No i babcia trzyma tego wnusia na swoich rękach i mówi do swojego syna: mój wnuczek będzie miał na imię Zygmunt. Na co żona oczywiście reaguje nerwowo i szturcha męża, żeby zareagował, żeby coś powiedział swojej matce, bo ten syn nie będzie miał Zygmunt na imię. No więc mąż, chcąc, nie chcąc, niechętnie, ale mówi: nie, Zygmunt nie pasuje. Nie będzie miał Zygmunt na imię. Na co babcia spokojnie: Zygmuś, przypomnij tacie, że dostał od babci 5000 na to, żeby mógł sobie coś kupić. Na co syn spotulniał: Zyguś, może być. Więc mamy, historia, którą przeczytaliśmy, jest bardzo podobna. Mamy narodzone dziecko, mamy ojca, matkę zgromadzonych i mamy sąsiadów i rodzinę, którzy też mają pewne swoje oczekiwania co do tego dziecka i jest presja na rodziców, żeby to dziecko miało określone imię. Taka historia, jak pokazana w tej reklamie, jest śmieszna, ale jest prawdziwa, bo tak się dzieje w życiu, prawda? Że rodzice, jeżeli dochodzą do tego finanse, to jeżeli dają swoim dzieciom, to też mają naturalnie roszczenia co do swoich dzieci, żeby pewne rzeczy wydarzyły się według myśli dziadków, a nie według rodziców. Ale tutaj, w tej historii z Ewangelii Łukasza, w historii Elżbiety i Zachariasza, presja pochodzi ze strony tradycji, pewnych zwyczajów, w jakich Elżbieta i Zachariasz funkcjonują. I tradycja, zwyczaje potrafią wywrzeć ogromną presję na ludziach. Jest taki polski film, Konopielka. Nie wiem, czy oglądaliście, ale akcja filmu rozgrywa się po wojnie, na wsi, gdzieś tam na wschodzie kraju, gdzie jeszcze tam problem jest z dotarciem, bo wody zalewają w trakcie zimy czy wiosny. Ale kiedy przychodzą żniwa, to była taka tradycja, że wszyscy razem idą do żniw i jedno pole za drugim razem koszą. Ale koszą sierpami. Żniwo musiało być robione sierpami. Taka była tradycja. Ale bohater tego filmu, Kaziuk, wymyślił, że on będzie kosił swoje pole kosą. Kosa jest większa, więc więcej skosi za jednym razem, więc szybciej to swoje pole, te żniwa zrobi na swoim polu. I tu pojawił się problem, bo jak Kaziuk wyszedł z kosą, to wszyscy okoliczni chłopi wyszli do Kaziuka z sierpami. Żeby Kaziuk się czasem nie wychylił, żeby nie złamał tradycji, żeby z tą kosą czasem tego pola swojego nie kosił. Do czego doszło? Do tragedii. Kaziuk się zawziął, zamachnął się i ktoś kosą oberwał. Więc oczywiście to jest tylko film, można powiedzieć fantazja autora, ale patrząc na różne historie, to widzimy, że tradycja, zwyczaje, one potrafią mieć bardzo mocny wpływ na ludzi, są bardzo silnym motywatorem. Dlaczego? Ponieważ za tradycją stoi pewnego rodzaju strach przed ludźmi, przed tym, co ludzie sobie o nas pomyślą, że nas wykluczą ze społeczności, w której funkcjonujemy. A nikt tego nie chce. Nikt nie chce być powietrzem dla innych. Każdy chce być częścią jakiejś wspólnoty. Więc jeżeli jest tradycja, to staramy się ją zachowywać, ponieważ nie chcemy być inni. Nie chcemy być wywrotowcami, którzy łamią tradycję, a przez to nie chcemy być wykluczeni poza nawias. Więc wracając do naszej historii. Elżbieta urodziła syna. Jest ósmy dzień życia dziecka, więc według prawa mojżeszowego to dziecko musi zostać obrzezane. Czy ktoś nie wie, co to znaczy? Wiemy, no okej. Więc jak widać z tekstu, ta uroczystość obrzezania była powiązana z nadaniem imieniu temu chłopcu. Przyszła rodzina, przyszli sąsiedzi, żeby razem celebrować to wydarzenie, ale byli kierowani zwyczajami, jakie panowały w tamtym społeczeństwie. To znaczy, że mieli oczekiwania już, jak to dziecko będzie miało na imię. Zwyczajem było tak, że chłopiec będzie nazywany imieniem ojca lub dziadka. Więc takie było ich naturalne oczekiwania. Kiedy Elżbieta powiedziała, że nie, że Jan będzie to imię tego chłopca, to oni się, no jak to, ale przecież w twojej rodzinie nie ma nikogo o imieniu Jan, tak? Więc to imię nie może być, bo to jest wbrew tradycji, wbrew zwyczajom naszym. No więc, co kobieta może wiedzieć, tak? Jak to bywa, więc do Zachariasza, do ojca, żeby on jako głowa rodziny w końcu powiedział, jak ten chłopiec ma mieć na imię. Ale Zachariasz, oczywiście on usłyszał od anioła wcześniej, że ten chłopiec ma mieć na imię Jan, więc napisał, bo z powodu niewiary Bóg sprawił, że za nie mówił do pewnego czasu. Więc Zachariasz napisał na tabliczce, że to dziecko ma mieć imię Jan. I tutaj Łukasz mówi nam, co się dzieje. Że wszyscy się zdziwili. Ale jest to ciekawe. Ciekawe, jak Łukasz oddaje te emocje, które się tam pojawiały, czy postawy, jakie ludzie przybierali. Co to znaczy, że się zdziwili? Prawda? Nie wiem, czy doświadczyliście czyjegoś zdziwienia w swoim życiu. Z reguły to zdziwienie się objawia w ten sposób. Jak to? Jest to jak to? Jak to nie będzie miał na imię Zachariasz? Jak to nie będzie alkoholu na swoim weselu? Jak to dziecko nie pójdzie do komunii? Jak to nie będzie chrztu twojego dziecka? Prawda? Jest to zdziwienie. Jak to? Jak to świętym obrazom się nie będziesz kłaniał? Prawda? To jest tradycja, są pewne zwyczaje. Jak to? Jest zdziwienie. Czemu ty nie będziesz czego robić? Ale to zdziwienie jest wstępem do represji. Tak? Ponieważ po tym stwierdzeniu zdziwienia z reguły pojawia się represja. To ja. Nie. Pójdę na wesele. To ja nie przyjdę na twój ślub. Jak nie będzie alkoholu na weselu, to ja nie przyjdę na ślub. Jak nie dasz dziecka do chrztu, to ja się przed sąsiadami ze wstydu spalę. Prawda? Jak nie będziesz robić tego lub tamtego, to ja. Czyli po tym zdziwieniu z reguły następuje represja. Czyli próba wymuszenia tego poprawnego działania. Poprawnego ze względu na tradycję. I więc mamy pierwszą reakcję ludzi zgromadzonych, tak? Jest to zdziwienie. Więc można by było oczekiwać, oczywiście tekst nie mówi nam o tym, ale możemy się domyślać, tak? Że z takich ludzkich reakcji, że kolejnym krokiem byłoby próbowanie wyperswadowania najpierw delikatnie Zachariaszowi i Elżbiecie, czy wyjaśnienia, jakie prawa obowiązują w ich społeczeństwie, w ich grupie, że to musi być tradycja zachowana. A gdyby dzień dalej upierali przy swoim, to poszłoby pewnie dalej. Ale wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Prawda? Więc nie doszło do tych represji, do tej represji. Bóg zainterweniował, prawda? I dlatego być może nie ma, że ci ludzie, rodzina, sąsiedzi w jakiś sposób nie wyrzucili Zachariasza i Elżbiety poza nawias, poza ich grupę. Więc gdyby Bóg nie zaingerował, to właśnie mogłoby dojść do tego, że Elżbieta z Zachariasz byliby uważani za takie czarne owce w ich społeczeństwie. Ludzie powietrze, tak to można nazwać. Lepiej się trzymać od nich z dala, bo są wywrotowcami, nie trzymają się naszej tradycji. Więc pierwsza rzecz, jakiej uczymy się z tej historii, to taka, że czasami człowiek wierzący będzie toczył bój z tradycją, ze zwyczajami, które powstrzymują go od bycia posłusznym Bogu. Tradycja będzie chciała, abyś się nie wyróżniał z tłumu, ale żebyś właśnie płynął z prądem. Żebyś robił to, co wszyscy dookoła. Mój tata często mi powtarza, kijem Wisły nie zawrócisz. To znaczy, że lepiej będzie dla ciebie, jak będziesz postępował tak jak wszyscy. Wszyscy dają łapówki, to i ty dawaj łapówki, prawda? Tyle, że człowiek wierzący ma postępować tak, jak tego chce Bóg, a nie tak, jak tego chcą wszyscy. Nasza lojalność jako chrześcijan jest względem Boga, względem Chrystusa, a nie względem wszystkich. W związku z tym czasami będzie dochodzić do konfliktu na tle zwyczajów, na tle tradycji. Elżbieta i Zachariasz są tego dowodem. Po drugie, widzimy, że posłuszeństwo Zachariasza i Elżbiety zostało nagrodzone, że Bóg nagradza posłuszeństwo. Elżbieta i Zachariasz stanęli przy swoim, przy tym, co Bóg im powiedział, przy Bożej woli, zrobili to, nie ugięli się. I widzimy, że Bóg w momencie, kiedy Zachariasz zakomunikował wszystkim, że ten chłopiec będzie miał na imię Jan, czy ma mieć na imię Jan, jego usta, Bóg otworzył, jego język został rozwiązany i w tym momencie Zachariasz zaczął chwalić Boga. Więc w związku z tym, że Bóg zainterweniował, ci ludzie przestraszyli się, ponieważ zobaczyli, że to Bóg coś czyni pośród nich. Lęk na nich padł, tak mówi tekst. Wszyscy dookoła mówili o tym wydarzeniu, ponieważ z jednej strony było przerażające, ponieważ wiedzieli, że Bóg tutaj zadziałał, a po drugie nie wiedzieli, co, jak to wszystko połączyć, dlaczego tak, po co. Nie wiedzieli, nie rozumieli. Ale jedna rzecz jest pewna. Wszyscy dookoła mówili. I tak będzie, tak jest z każdym człowiekiem wierzącym. Jeżeli wyłamujesz się z tradycji, jeżeli zaczynasz postępować tak, jak Bóg nakazał, w społeczności, gdzie nie jest to normą, to będziesz na ustach wszystkich. To ludzie będą mówić o tobie, ponieważ będą się z jednej strony bać, a z drugiej strony będą się gorszyć twoim zachowaniem, jeżeli Bóg w jakiś sposób nie zaingeruje, zainterweniuje, także ludzie będą cię szanować. Ponieważ to, co z powodu Bożej ingerencji, tego, że język Zachariasza został rozwiązany w tym momencie, ludzie nie odsunęli ich, nie odrzucili ich, ale pojawił się szacunek. Tak to sobie tłumaczę, że pojawił się szacunek. I to prowadziło do pytania o to, kim jest Jan. Ponieważ cała ta historia jest związana z narodzeniem Jana Chrzciciela. Wiedzieli, co się wydarzyło. Mówiono o tym, co się wydarzyło, więc naturalne było pytanie o to, kim jest ten Jan, że Bóg jest z nim. Nie rozumieli tego, co się dookoła nich dzieje, nie wiedzieli, jak to wszystko połączyć, ponieważ nie znali Bożego planu, Bożej woli. W związku z tym zadawali pytanie, kim jest Bóg, że kim jest Jan, że Bóg jest z nim. Więc Bóg nagrodził posłuszeństwo w taki sposób, że normalnie to Zachariasz i Elżbieta byliby przez lokalną społeczność odrzuceni, czy mogliby być odrzuceni przez lokalną społeczność, a że byli posłuszni Bogu, to zyskali szacunek. To Boże działanie, rozwiązanie języka sprawiło, że nie odczuli represji, które mogło spotkać ich za upieranie się przy swoim. Co nie znaczy, że w przypadku wierzących zawsze tak będzie, że kiedy będą okazywać posłuszeństwo Bożej woli, to zawsze będą mieli szacunek u innych ludzi. Nie zawsze musi być ten tak zwany happy end. Nasz były pastor, obecnie pastor drugiego zboru baptystycznego w Warszawie, Marek Głodek, czasami opowiadał nam historię swoich rodziców. W latach 60. mieszkali na wsi. Więc wiadomo, jaki jest ulubiony sport ludzi mieszkających na wsi. No to jest upijanie się. Tak, to jest ulubiony i praktycznie jedyny sport, w którym większość mieszkańców wsi, męska większość mieszkańców wsi, chętnie praktykuje. Więc gdy ojciec Marka nawrócił się, stał się chrześcijaninem, no to oczywiście wiązało się z tym, że już tego sportu nie praktykuje, że nie upija się, że nie spotyka się razem z innymi rolnikami po to, żeby pić alkohol. Od razu wiadomo, jak nie pijesz, to ty jesteś dziwny, to ty nie jesteś normalny. Jak nie pijesz, to my z tobą nie chcemy nic mieć wspólnego. Ty jeszcze Biblię czytasz w dodatku, to już w ogóle cię skreśla jako człowieka godnego szacunku. Jak wspomniałem, była tradycja, że jak szli do żniw, to szła cała wieś razem. Każde pole jedno po drugim było rzęte. Wszyscy wspólnie. Jak się Marka ojciec nawrócił, nikt nie przychodził im pomagać. On musieli robić sami. Ale z czasem u pewnej części mieszkańców tej wsi zyskali szacunek. Za to, że byli konsekwentni, za to, że byli posłuszni Bogu, zyskali szacunek. U części żeńskiej mieszkańców tej wsi, ponieważ żony tych pijaków generalnie nocami przychodziły do nich i prosiły, żeby przeczytać im coś z Biblii, żeby coś powiedzieć im o Bogu. Więc zyskali szacunek. Jak historia się kończy? Kiedy ksiądz dowiedział się, że jak się sprawy mają, to powiedział na mszy, na kazaniu, że dobry gospodarz wie, jak się pozbyć robactwa ze swojego domu. Gorącą wodą lub ogniem. Więc ogień był użyty. Całe gospodarstwo spłonęło. Więc, ale w historii Zachariasza i Elżbieta Bóg zadziałał w inny sposób. Otworzył usta Zachariasza i to wzbudziło z jednej strony lęk, ale z drugiej strony powodowało pytanie, kim jest Jan Chrzciciel, że Bóg jest z nim, a skoro Bóg jest z Janem, to znaczy, że Elżbieta i Zachariasz są kimś, tak? Że Bóg jest z ich dzieckiem. Po trzecie i ostatnia rzecz, że Bóg rozwiązuje zagadkę tych ludzi. Oni się zastanawiali, kim jest Jan Chrzciciel, że ręka Pańska jest z nim. Nie wiedzieli, jak interpretować te wszystkie wydarzenia. Nie wiedzieli, jak to wszystko połączyć w całość, gdzie to umiejscowić. Ale wiedzieli, że to Bóg działa. Więc dlatego zastanawiali się, kim jest Jan. I Bóg w swojej łaskawości natknął Zachariasza tak, że ten prorokował. I to proroctwo wyjaśnia tę zagadkę, którą ci ludzie mieli. To proroctwo odpowiada na ich pytanie, odpowiada na pytanie. Zachariasz odkrywa przed tymi ludźmi, co Bóg czyni pomiędzy nimi, co się dokonuje na ich oczach. A jest to dzieło zbawienia, które Bóg zapowiedział przed wiekami. Bóg zaczął na ich oczach realizować plan, który był zapowiedziany przez proroków na przestrzeni stuleci. Mówi o tym, że o narodzeniu się Zbawiciela w domu Dawida. Maria, Józef, oboje byli z domu Dawida. W tym czasie Maria już jest w ciąży. Czyli Zachariasz generalnie mówi im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Tej nowiny ci ludzie wyczekiwali, czy generalnie Żydzi wyczekiwali od setek lat, aż w końcu na ich oczach może się realizować to wszystko, co było zapowiedziane. I dalej Zachariasz mówi o tym, kim będzie Jan, ponieważ o to pytali ludzie. Zachariasz najpierw nakreśla Boże działanie, żeby ludzie wiedzieli, co Bóg czyni. W tym kontekście, żeby rozumieli, kim jest Jan, jaka jest jego rola w tym, co Bóg robi. Więc Jan ma być prorokiem Najwyższego, ma poprzedzać przyjście Zbawiciela, przyjście Mesjasza. I że będzie to przyjście ku zbawieniu, nie ku sądowi, ku osądzeniu, ale ku zbawieniu. Ich zbawieniu, naszemu zbawieniu. Nie pada tu jeszcze imię tego Zbawiciela, ale Elżbieta i Zachariasz już wiedzą, kto to jest. Jest to syn Marii, którego imię będzie Jezus. Więc Bóg w swojej łaskawości odpowiedział na pytanie i w ten sposób zagadka została rozwiązana. Już ci ludzie nie muszą zastanawiać, ponieważ Bóg im to objawił w proroctwie przez proroctwo Zachariasza. Więc kiedy chcesz być posłuszny Bogu, to czasami będziesz musiał toczyć bój z tradycją. Ale kiedy będziesz posłuszny Bogu, to Bóg to nagrodzi. Także zyskasz szacunek u ludzi i będziesz miał możliwość głoszenia Ewangelii. I to jest to, co nas interesuje. Kiedy ludzie są otwarci na to, żeby słuchać. Więc kilka słów zastosowania. Nie jest uczeń większy nad mistrza, tak Pan Jezus powiedział o sobie, czy też mówił do swoich uczniów. Pan Jezus chodził po ziemi, żył wśród Żydów, i często był konfrontowany z tradycją, jaka panowała wśród ludzi, z którymi żył. Często ta tradycja w jakiś sposób wypaczała to, co Bóg powiedział. Więc Jezus swoją nauką, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem próbował przywrócić ich właściwe rozumienie, czy skierować ich na właściwą drogę. Więc często musiał konfrontować to, co było prezentowane przez nauczanie żydowskie, przez tradycję żydowską. Więc skoro Jezus zmagał się z tradycją, toczył boje z tradycją, to nie dziw się, jeżeli ty też jako chrześcijanin, chrześcijanka będziesz musiał toczyć bój ze zwyczajami, które są przeciwne Bogu. Żydzi popełnili ten błąd, w kręgach chrześcijańskich też jest ten błąd popełniany, ponieważ tradycja chrześcijańska, tak zwana, może sprzeciwiać się Bogu. Więc jeżeli jesteś chrześcijaninem, to pamiętaj, że będziesz toczył boje z tradycją, z ludźmi, którzy trzymają się tradycji. Pan Jezus tego doświadczył, więc nie dziw się, że doświadczasz i ty. Więc miej wyrozumiałość dla tych ludzi, ponieważ oni nie wiedzą, co czynią. Kochaj ich, ponieważ Pan Jezus ich ukochał. I módl się o nich, żeby Bóg otworzył im oczy, żeby mogli zobaczyć, jaka jest Jego wola i żeby mogli się do tej woli zastosować. Ale przede wszystkim bądź posłuszny Bogu. Konsekwencje posłuszeństwa mogą być czasami i były w historii śmiertelne. Ale Bóg ma sposoby, żeby obrócić to wszystko w dobro. Więc bądź posłuszny Bogu, Bóg nagradza posłuszeństwo. Ale jeżeli ktoś jest człowiekiem tradycji, to musi pamiętać, że może sprzeciwiać się Bogu, zachowując pewne przykazania, czy pewne zwyczaje, które tradycja w sobie zawiera. Funkcjonujemy w społeczeństwie, które ma tradycję. Każde społeczeństwo funkcjonuje w jakiejś tradycji. Każda grupa religijna, nie tylko religijna, każda grupa ma swoje tradycje. Nawet ci, którzy mówią, że nie mają tradycji, to już pokazują, że tradycje mają. Tak? Więc dzisiaj, jak to powiedzieć, ta tradycja chrześcijańska jest bardzo, bardzo mocno zakorzeniona w ludziach. Ta tradycja chrześcijańska, w wielkim uproszczeniu można powiedzieć, polega na jajeczku w Wielkanoc, rybce czy karpiu na Boże Narodzenie, pasterka o północy, chociaż teraz już się zmieniło, godzina jest wcześniej, ale generalnie tradycja chrześcijańska mówi, robisz to, prawda, to jajeczko, obchodzisz Wielkanoc, obchodzisz Boże Narodzenie, idziesz do kościoła raz w roku i jesteś chrześcijanin pełną gębą, że tak powiem, brzydko. Tyle, że taka tradycja sprzeciwia się Bogu. Jest przeciwna Bożemu nauczaniu, Bożemu Słowu, ponieważ Słowo Boże mówi, że nie jedzenie i picie są istotne w Królestwie Bożym, ale radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Więc można nie mieć jajeczka, można nie mieć rybki na Boże Narodzenie, można nie iść na pasterkę, ale to ciągle nie mówi nam, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Bo Pan Jezus powiedział, że po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Tak? Jeżeli jest wzajemna miłość, jeżeli jest posłuszeństwo Boże, nauce Chrystusowej, która się objawia w trosce o braci, siostry, rezygnacji ze swojego, a szukania dobra mojego bliźniego, to jesteś chrześcijaninem, to jesteś uczniem Chrystusa. A jeżeli chrześcijaństwo twoje sprowadza się właśnie do jakiegoś jedzenia, jakiegoś obchodzenia święta chrześcijańskiego, które ma wskazywać na fakty z życia Jezusa, to jest to niewystarczające, by mówić o kimś, że jest chrześcijaninem. Chrześcijanin to osoba, która każdego dnia zapiera się siebie, bierze swój krzyż i idzie za Jezusem, naśladuje Go. I to czyni człowieka chrześcijaninem. Nie jajeczko, nie rybka, nie pasterka, nie inne jakieś tego typu rzeczy. Ale też musimy pamiętać, że nie każdy zwyczaj musi być od razu przeciwny Bogu. Nie można wylewać dziecka z kąpielą. Mogą być zwyczaje, które są przeciwne Bogu, ale to nie znaczy, że wszystkie są. Więc jak rozpoznać, jak sprawdzić, czy jakiś zwyczaj jest przeciwny Bogu? Trzeba zawsze pamiętać, że tradycja nawet ta chrześcijańska, ona nigdy nie stoi ponad Bożym Słowem. Jezus przyszedł, Żydzi mieli swoją tradycję, Jezus przyszedł do Żydów i pokazywał im, jak ich tradycja jest wypaczona, czy wypaczyła Boże Słowo. To znaczy, że Jezus zawracał ich do Bożego Słowa i pokazywał im, co Słowo Boże mówi. W związku z tym dla nas autorytetem nie jest tradycja, ale Słowo Boże. W związku z tym, żeby weryfikować, czy tradycja jest właściwa, czy nie, czy jakiś zwyczaj jest właściwy, czy nie, to musimy wrócić do Bożego Słowa. Ale to mało, to za mało, ponieważ Żydzi funkcjonowali w Bożym Słowie. Oni funkcjonowali w Bożym Słowie, znali Pisma Święte, ale ich nie rozumieli. Więc oprócz tego, że wrócimy do Słowa, to jeszcze musimy prosić Boga o to, żeby dał nam zrozumienie tego Słowa, żeby dał nam poznanie tego, co jest najważniejsze, czyli Ewangelii, tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, ponieważ przez pryzmat właśnie krzyża, przez pryzmat Chrystusa musimy interpretować to Słowo. Więc musimy wrócić do Słowa, ale też musimy modlić się do Boga o to, żeby dał nam zrozumieć właściwie Jego nauczanie. Żeby dał nam poznać i zrozumieć przede wszystkim tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Więc co jest silniejsze w Twoim życiu? Strach przed ludźmi. Czyli zachowywanie tradycji, czy też zaufanie Bogu. Jeśli będziesz patrzyła na ludzi, to nigdy nie pójdziesz za Chrystusem. Jak ktoś idzie, jak to powiedzieć, tyłem, tak? Tyłem do kierunku drogi, wcześniej czy później się przewróci, tak? Wcześniej czy później zboczy. W związku z tym, kiedy patrzysz na ludzi, nie jesteś w stanie iść za Chrystusem. Musisz swój wzrok odwrócić od ludzi i spojrzeć na Chrystusa, i patrzeć na Niego i iść za Nim. I wtedy będziesz naśladować Go. I tego z całego serca nam wszystkim życzę, abyśmy mogli patrzeć na Chrystusa i wyłącznie na Niego i naśladować Go w naszym codziennym życiu. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za tą historię Zachariasza i Elżbiety. Panie, dzięki za to, że Ty uczysz nas, przygotowujesz nas na różne życiowe doświadczenia i pokazujesz nam, jaką drogę obrać, co zrobić w tych sytuacjach, kiedy przyjdą na nas. Panie, dzięki Ci za mądrość, którą udzielasz. Panie, dzięki za to, że nagradzasz posłuszeństwo i możemy się tego uczyć właśnie z różnych historii, nie tylko z historii Zachariasza i Elżbiety. Panie, daj nam siłę do tego, żeby nie bać się ludzi, ponieważ ten lęk przed ludźmi usidla człowieka, ale ten, kto ufa Panu, będzie chodził bezpiecznie, będzie zbawiony. Panie, niech nasze oczy patrzą zawsze na Chrystusa. Niech nasze oczy zawsze wypatrują Jego i to, gdzie On prowadzi, żebyśmy mogli iść za Nim. Niech żadna ludzka tradycja nie usidli nas. Niech żadna ludzka tradycja nie sprawi, że będziemy nieposłuszni Bogu. Ale niech Twoje Słowo zawsze nas prowadzi. Daj nam właściwe Jego rozumienie, Panie, abyśmy mogli być Tobie posłuszni. I tego pragniemy z całego serca, Panie. Amen.